od początku roku szkolnego.
Trochę to miejsce i ten czas w tym momencie można byłoby przyrównać do stania na stacji, czekania na pociąg. Mam nadzieję, że pół godziny opóźnienia to będzie aż nadto. Więc mamy postój. Postój na stacji niespodziewany, 30 minut siedzimy. No i jakoś ten czas no jest takim czasem no bez sensu, no nie? Nic nie zrobicie w domu, nie umyjecie naczyń. No można byłoby coś poczytać. Ale jest to taki dobry moment, ponieważ jeżeli jesteśmy na stacji, to jeszcze się możemy przesiąść. Jeszcze możemy wsiąść do innego pociągu, jeszcze możemy podjąć decyzję, że chcemy jechać w inną stronę, albo że jednak nie jedziemy w ogóle, tak? Więc te pół godziny to jest... Tak, jesteśmy na stacji. Warto czasami się zatrzymać, by sprawdzić w ogóle, dokąd się jedzie, dokąd się biegnie. Żeby zobaczyć w tym naszym pędzącym życiu, gdzie takie opóźnienia i takie przerwy są niemile widziane, ale czasami rozejrzeć się, zwłaszcza, że mamy przełom, teraz nowy rok szkolny. Dla niektórych jest to jakaś zmiana, zwłaszcza dla tych, którzy mają dzieci, czy mają coś wspólnego ze szkołą. Ale tak, jest to coś, co może przynieść coś nowego, rozdać jakieś nowe karty. Drugi w liście do Tymoteusza, Paweł pisze takie słowa. Drugi list do Tymoteusza, 4:6-8. Paweł pisze te słowa z więzienia, więc jest to bardzo przymusowy postój. Wie, że już do Hiszpanii nigdy nie zajedzie, wie, że już jego plany misyjne musi odłożyć na bok, ponieważ jest to cela śmierci. To nie jest areszt domowy, to jest cela śmierci, wie, że tutaj będzie zgładzony. I w takim kontekście podsumowuje sobie swoje życie i pisze do swojego ucznia, do Tymoteusza, takie słowa. Ja bowiem jestem już złożony na ofiarę. Wybiła godzina mojego odejścia. I teraz popatrzmy. Toczyłem piękny bój. Bieg ukończyłem. Wiarę zachowałem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują jego przyjścia. Paweł, siedząc w tej celi śmierci, wie, w jakich zawodach wziął udział. Jest świadom, w jakim boju brał udział. I też z perspektywy, patrząc na to wszystko z perspektywy osoby, która już opuszcza za chwilę ten świat, że to już jest ostatni przystanek, wie, że czeka go nagroda po drugiej stronie. O różnych rzeczach ludzie marzą. O wielu różnych rzeczach. Do różnych rzeczy i miejsc dążymy. Jedni pragną, moi rówieśnicy na przykład pragną wybudować dom. Młodsi może pragną założyć rodzinę. Inni z kolei chcieliby osiągnąć coś niecodziennego. Uważają, że zwykłe życie nie jest dla nich. Że to jest nudne. Że zostali stworzeni do czegoś niecodziennego, czegoś niezwykłego. Więc dokąd zmierzasz, dokąd jedziesz, jaki jest twój cel? Zaraz stąd wyjdziemy, minie te pół godziny. Pójdziemy dalej. Dokąd? Dzisiaj zajrzymy do Pisma Świętego, gdzie możemy szukać odpowiedzi na takie zwykłe pytanie, jak żyć. Ale jednocześnie bardzo ważne pytanie. Tym razem pierwszy list Pawła do Tymoteusza, 2:1-3. Przeczytajmy, jakie prawdy, jakie zasady są zawarte w tym tekście. Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błaganie, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego Boga. Co jest rzeczą miłą dla Boga? Co jest w oczach Boga dobre i miłe? cicha i spokojne życie wierzących. W tym całym pierwszym liście Pawła do Tymoteusza Paweł jeszcze pokazuje, co jest miłe Bogu. Mianowicie pokazuje troskę o własny dom, o własną rodzinę. Czyli ciche, spokojne życie, pełne troski o własną rodzinę. Wręcz ostro podkreśla w tym liście, że kto się nie troszczy o własnych domowników, wyparł się wiary. I nawet mówi, że jest gorszy niż niewierzący. W pierwszym liście do Tymoteusza też Paweł pisze, jakie są kwalifikacje ludzi na przywódców i nauczycieli. I co tam wskazuje? Co tam przede wszystkim się przebija? Popatrz na dom tego przywódcy, na jego rodzinę i będziesz wiedział, czy się nadaje do tego. Tak, tak mniej więcej Paweł może tam skwitować tego podsumowania. Czyli wskazuje, że taką cechą dosyć dobrą jest to, żeby zobaczyć, w jaki sposób prowadzą oni swój dom. Więc widzimy, co się Bogu podoba. Spokojne, ciche życie rodzinne. Narysuję teraz taki obraz rodziny. Ja pozwalam sobie to mówić, ponieważ jestem beznadziejnym mężem. Nie mam prawa jazdy, nic nie umiem naprawić w domu. Generalnie no, ciężko mi jest się przyczepiać na przykład do jakiejś, że moja żona coś gorzej robi, czy coś tam, no bo ona mnie zawiedzie wszędzie, ona naprawi kontakt i tak dalej, ale też ugotuje i wypierze i tak dalej. Więc mogę sobie pozwolić tutaj stanąć i trochę, że tak powiem, powiedzieć. Jakieś takie, właśnie, ojciec trzyma wszystko w porządku. Dba o swoją rodzinę, kocha żonę jak siebie samego, nie doprowadza dzieci do goryczy, nie rządzą nim nałogi, nie jest chciwy na pieniądze. Tak, aby co jest miłe Bogu? Ciche i spokojne życie rodziny. Jeżeli chodzi o mężczyznę, o męża, o ojca, przed Bogiem jesteś odpowiedzialny za stan duchowy swojej rodziny. Tak? To jest twoja odpowiedzialność. Bóg od nas, mężów i ojców, będzie wymagał opowiedzenia, czy odpowiedzenia, jak to tam w tej rodzinie było. Ale też do tego daje władzę mężowi. To ojciec ma władzę od Boga i to nie jest coś, że muszę walczyć o tą władzę. Po prostu ona jest dana. Po co? Po to, by trzymać rodzinę w porządku, a nie w chaosie. Czyli ciężka odpowiedzialność. Ojciec, albo inaczej mąż, powinien miłować swoją żonę. Powinien być dla niej miły. Ale nie tylko miłe słówka. Powinien też zapewnić bezpieczeństwo. Zarówno co do bytu, takiego materialnego, codziennego, jak i ochronę od różnych rzeczy. Zarówno w sferze duchowej, jak i emocjonalnej. I przede wszystkim nie przez to, że on będzie na siłowni tam trenował i sztuki walki ćwiczył, ale że będzie w sposób widoczny ufał Bogu. Będzie posłuszny Bogu. Bo gdzie jest najlepsze miejsce dla rodziny? Tam, gdzie Bóg chce, żeby było. Będzie bezpieczeństwo, kiedy mąż będzie tam, gdzie Bóg chce, żeby był i że tam, gdzie ta rodzina ma być. Inaczej to można różne rzeczy zrobić, ale to Bóg zapewnia, no włos nawet nie spadnie z głowy tej rodziny, jeżeli Bóg tego nie będzie chciał. Więc awantury, pijaństwo, zdrady małżeńskie są niemile widziane w tym standardzie. Ale też wycofany, bierny i apatyczny, zawsze uległy mąż, to też niedobrze. Gorzej, jeżeli mąż staje się miksturą tych dwóch typów. Ale no niestety czasami tak jest, bo mąż porażony konfrontacją i walką z żoną na wspólnym terytorium, no wycofuje się. Bo myślał, że musi walczyć o władzę. Tak, by Bóg mu jej nie dał. Więc ucieka w sport. Niektórzy czynni to lepiej, inni bierni gorzej. Komputer, jakieś książki, pracę, o dużo pracy jest. Lub po prostu go nie ma w domu. Czasem nawet służba w kościele może być ucieczką. Poznałem na obozie świętajnie jednego młodego człowieka, nastolatka, którego ojciec jest alkoholikiem, więc praktycznie jest, nie bardzo jest dla syna. Z kolei mama jakiś czas temu się nawróciła i jest tak gorliwa, że zapomniała o tym, że ma dzieci i słucha kazań cały czas. I rozmawiałem z tym chłopakiem i po godzinie czy po dwóch on mówi: ja nie chcę tego Boga, bo dla mnie Bóg to jest rywal. Bóg, który zabrał mi mamę. Moja mama dopiero zapytała się mnie o oceny, jak był kwiecień, no nie? Tam marzec. Tak to powiedział. Czyli różne kwestie. O, teraz żona. Co tam w tym liście do Tymoteusza? Cisza i spokój. Zamiast plotek dobre czyny. Wychowuje dzieci, ma postawę służenia i pokory. No niewiele, widzicie. No i dzieci, jeszcze mniej, tylko dwa słowa, posłuszne rodzicom. I teraz dom, jaki powstaje. To, co przed chwilą też chciałem powiedzieć w tym krótkim świadectwie. Gdy wejdziesz do takiego domu, to nie będziesz chciał wyjść jako gość. Nie będziesz się czuł jak intruz, bo wiadomo, że standardem dla chrześcijańskiej rodziny jest gościnność. Aż miło zostać na dłużej. Liczyć możesz na pomoc o każdej porze dnia i nocy, bez wypominania. W takim domu potrzeby dzieci, wszelkie potrzeby są zaspokojone. Mają rodziców, mają ich czas. Żona czuje się piękna i kochana przez męża, naprawdę wyjątkowa, bo on jest miły dla niej. Z kolei mąż czuje się szanowany i doceniany, nawet jeżeli źle przykręcił kurek. Jeżeli czytamy ten list do Tymoteusza, widzimy też, że nie są kłótliwi, lecz łagodni do siebie i do dzieci, a mimo to konsekwentnie trzymają dom w porządku, a dzieci w posłuszeństwie. No i dzisiaj to jest trudna wizja do przyjęcia. Takie ciche życie, takie strata czasu, można powiedzieć, na ci, co nie mają dzieci czy mężów, no to też muszą kurze odkryć czasami. Ale jest presja, by robić coś ekstra. Chcieć czegoś więcej. Jeśli myślisz, że zresztą tak jak ja, że takie życie jest nudne, to pocieszę, że niedługo już takich ludzi nie będzie. I to będzie wyjątkowe, że człowiek będzie potrafił żyć w normalny sposób razem ze swoją rodziną. Jeszcze jest jedna ciekawa informacja dla chrześcijan. Ponieważ to są Boże standardy, to masz jako dziecko Boże wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby coś takiego osiągnąć. Bóg nie oczekuje od nas rzeczy niemożliwych. To jest coś, co On może w naszych domach robić. Bo oczywiście, że my nie damy rady. No i 9 lat mówienia, że jutro będę wspaniałym mężem. No wiemy, że to jest niemożliwe, tak? Żeby sobie powiedzieć, że jutro będzie dobrze. Ale Bóg, który przecież zaprosiliśmy go do naszego domu, do naszego życia, On chce tam wieszerzać. I na ile On będzie tam mógł się czuć swobodnie i robić swoje, na tyle i na ile będziemy akceptować tę jego wizję dla życia, to będzie możliwe. I te wakacje gdzieś tam właśnie na tych podlaskich łąkach dotarło to do mnie jakoś wyraźnie. Stałem na łące i traciłem 40 minut swojego bardzo cennego życia na patrzenie się, jak mój teściu jeździ z synem traktorem po polu. Co myślę, co za to bezsens. Jak można stać 40 minut na łące i gapić się na belujący traktor? Ale zrozumiałem, jeżeli ty w tym nie dostrzeżesz piękna, w cichym i prostym życiu, to marny twój los, bo będziesz wiecznie gdzie indziej myślami. Wiecznie będziesz marzył o nie wiadomo czym. I myślał, że nie wiadomo co. I ciekawe, człowiek ma 30 ileś tam lat i Bóg go zaczyna uczyć takich rzeczy. W dzisiejszych czasach staje się to bardzo ważne. Tak jak mówiłem o tej swojej rodzinie, znaczy rodzinie mojej żony. Bo to nie są standardy tego świata i ludzie tęsknią za tym. To będzie jak egzotyczne, wymierające zwierzę, które wszyscy przyjdą, żeby oglądać, taka rodzina. Bo dzisiaj dzieci nie słuchają rodziców i robią, co chcą. A rozwody przestają być ostatecznością, ale jakąś opcją. Indywidualizm, egocentryzm. Przecież mam prawo żyć w przyjemności. Mam prawo do wygody, do pasji, do samorealizacji. To wszystko sprawia, że no, świat rodziny dzisiejszej wygląda kiepsko. I będąc na obozie dla młodzieży, no, jeszcze się trzymam za głowę. I zastanawiam się, co będzie z moimi dziećmi. Dla pozoru topimy ich w dobrobycie. Myślę, że będzie wszystko ok. Dobra, ale czy dobra... Zdrowa, wzorowa rodzina chrześcijańska, albo jeżeli nie masz rodziny, to wzorowe, przykładne życie chrześcijańskie, czy to wszystko? Już wiemy, że jest to dobry i miły Bogu, miła Bogu sprawa. Jeśli jesteś w tym wagonie, to dobrze. Ale czy to wszystko? Czy to ciche i spokojne życie, to wszystko? Kiedy popatrzymy do drugiego właśnie rozdziału pierwszego listu Pawła do Tymoteusza, tego, którego zacząłem, zobaczymy, że osią tego jest coś innego. Osią tego jest zbawienie, zbawienie pozostałych ludzi. Zobaczmy 1 Tymoteusza 2, 2-4. Abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. To jest istota. Bo to jest największe pragnienie Boga. Do tego powołany jest człowiek, żeby żyć z Ojcem, żeby żyć z Bogiem, żeby żyć w przyjaźni z Bogiem, żeby być dzieckiem Boga i częścią Jego rodziny. Widzimy, że temu celowi oddany jest Paweł. Nazywa siebie głosicielem Ewangelii, heroldem. Ale też widzimy, że w tym wszystkim bierze udział cały Kościół. Więc wieść życie ciche i spokojne, i tam jest powiedziane, z całą pobożnością. Co to znaczy cała pobożność? Że nie ma tam ani cienia lekceważenia Boga z naszej strony. Że nie ma tam ani cienia bezbożności. I tam jest rzecz z godnością. Co to znaczy życie z godnością? Tak wieść życie, żeby było ono godne Ewangelii. To znaczy, że to twoje życie, ta praca nasza zawodowa, rodzina nie przynosi wstydu Ewangelii, a wręcz jest wspaniałą reklamą Pana Boga. I mocy Bożej. Bo my tu nie reklamujemy siebie jako baptystyczna rodzina czy baptysta, tylko moc Boża, że pokazuje, Bóg jest w stanie zrobić swoją rodziną także takie rzeczy. Nie mam jakiejś recepty, jak to zrobić. Ja wam tu nie podam wzoru, jak żyć, żeby ten, ale to Bóg może tak robić w życiu rodziny. Więc jeszcze raz, do czego, co jest miłe Bogu? Wieść z spokojne i ciche życie. I jeżeli jesteśmy do tego powołani, to mamy wszystko dostępne, wszystkie składniki, które są potrzebne, żeby to osiągnąć. Jest chrześcijańskie życie, chrześcijańska rodzina. Ale co to znaczy w ogóle chrześcijanin? Jakbyśmy chcieli dać taką etykietę, że jestem chrześcijaninem, to pod tą łatkę to można wszystko wrzucić prawie wszystkich. Więc ja osobiście wolę mówić uczeń Jezusa. Bo to już nie da się tam wszystkiego wrzucić do tego pojęcia. Kim jestem? Jestem uczniem Jezusa. I to już jest wąskie pojęcie. No bo kim jest uczeń Jezusa? To jest ten, który zostawił wszystko. To znaczy najważniejsze dla niego jest to, że idzie za Jezusem przez życie. I uczy się. I w dodatku ta nauka ma jakiś swój cel. To nie jest nauka dla nauki, żeby nasze duchowość. Jezus mówi uczniom, że uczynię was rybakami ludzi. Mateusza 28, 19 do 20. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc jeżeli poszedłeś za Jezusem, to jesteś powołany do tego, żeby być uczniem Jezusa. Co to znaczy w praktyce? Mamy ciche i spokojne życie. Pracę, rodzinę, miłą Bogu. Co to znaczy być uczniem Jezusa w takiej sytuacji? No, uczysz się przestrzegać wszystkiego, czego Jezus uczył, gdy chodził po Palestynie. Od kogo się uczysz? Naturalnie od innych uczniów, z którymi jest Jezus ze swoją mocą i Duchem Świętym. Jeżeli jesteś uczniem Jezusa, to jesteś do tego powołany. W tym życiu rodzinnym, w tej takiej codzienności, bez jakichś ekstremalnych wydarzeń. Możemy wszystko. Naprawdę wszystko. Możemy się nie uczyć od Jezusa. Możemy nie pracować. Możemy zaniedbać dzieci, zdradzić żonę, stać się alkoholikiem albo bezdomnym. Ale to nie da nam szczęścia. To nie będzie szczęśliwe życie. Ponieważ jako ludzie wierzący, dzieci Boga, nie jesteśmy do tego powołani. To będzie jak ryba ucząca się jeździć na rowerze. W tym nie będzie spełnienia. Więc być uczniem to oczywiście jest pytanie, czy masz od kogo się uczyć? Kto jest dla ciebie wzorem życia rodzinnego i życia godnego Ewangelii? Jeśli sam jesteś sobie nauczycielem, to dokąd sam siebie zaprowadzisz? Co to znaczy być uczniem Jezusa w Polsce w 2016 roku? Czy jakiś uczeń Jezusa, od którego się można uczyć, siedzi w twoim pociągu, nie? Albo w twoim wagonie, a jeszcze lepiej, czy siedzi w twoim przedziale, albo czy ty siedzisz w tym przedziale? No dobra. Czyli już widzimy tutaj kilka takich prostych rzeczy na rok szkolny. Ciche, spokojne życie. Jeżeli masz rodzinę, to widzimy, jakie są standardy dla rodziny. Głoszenie Ewangelii, czy bycie świadectwem dla innych dookoła, dla sąsiadów, dla ludzi w pracy, dla rodziny dalszej, bliższej, dla przyjaciół. No i uczenie się, bycie uczniem Jezusa. Wiecie, jakie są kwalifikacje ucznia Jezusa? Jest ich 5. Więcej niż Ewangelii. Ale można to nawet zanotować. Pierwsza. Mieć serce dla Boga. Szczerym pragnieniem takiego człowieka, autentycznie szczerym pragnieniem, jest życie dla Boga. To nie jest coś wyciśnięte na ustach za wszelką cenę. To jest coś, co wypływa z serca. To jest coś, co Bóg takie pragnienie chce dać każdemu swojemu dziecku. To jest serce dla Boga, to jest takie serce w człowieku, które tęskni za Bogiem. Jesteś zakochany w Bogu. Nie możesz się doczekać, kiedy go zobaczysz, kiedy się z nim spotkasz. Więc tej kwalifikacji nie lekceważmy. Serce dla Boga. Oczywiście wiemy, że nie możemy sami zrobić sobie dobrego serca. Każdy lekarz wie, że nie da się przeszczepić samemu sobie serca, czy jakiejś operacji robić sobie. Ale Bóg, Jezus Chrystus, może to dawać, takie pragnienia. Więc to jest pierwsza. Druga kwalifikacja. Jeżeli chcesz być uczniem Jezusa. Albo jeżeli jesteś, to może być. Dobry. Myślenie perspektywiczne. Tak jak Paweł. Paweł patrzy na koniec drogi. Czyli jedziesz pociągiem, ale nie po to, żeby podziwiać szyby. Albo jaki jest druk biletów. Czy piękne widoki za oknem, czy dobra kawa w warsie, ale przede wszystkim liczy się to, dokąd jedziesz gdzieś tam, co tam będzie się działo, gdy już tam dojedziesz. Trzecia cecha ucznia Jezusa. Gotowość, by się uczyć. Ja tak już wcześniej podkreśliłem, od konkretnej osoby, którą Bóg stawia na twojej drodze. A jeżeli nie stawia, to na pewno, jeżeli go o to poprosisz, to postawi. Czwarta. Widzimy to. Gotowość na przyjaźń. Tak jak uczniowie Jezusa towarzyszą Mu. I piąta. Opieranie się nie na własnych możliwościach, nie na sobie, ale na Duchu Świętym. Popatrzmy teraz na jedną scenę z życia właśnie ucznia Jezusa. Mateusza 16, 21 do 24. Oto zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów wyuczonych w piśmie. Że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra. Zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Jezus wiedział, po co urodził się w Betlejem. Bardzo dokładnie wiedział, jaki jest jego cel pobytu na ziemi. Wie też, dokąd jedzie jego pociąg. Pociąg gdzieś tam na Golgocie, jego życie się skończy, na krzyżu. Piotr jednak się nie zgadza z tym. Ma inny pomysł, ma inny scenariusz. Gdyby on był przywódcą, to inaczej by to wszystko poprowadził. Prawdopodobnie poszedłby na inny pociąg. I często tak się dzieje. Ale widzimy tutaj reakcję Jezusa. Bardzo radykalna, gwałtowna odpowiedź, która pokazuje, że ludzki sposób myślenia jest tragedią dla Królestwa Bożego. I trzeba się tego pozbyć. myślenie na sposób ludzki doprowadzi tylko do odstępstwa albo do nakłaniania do odstępstwa. I Piotr uczy się, co to znaczy być uczniem. Jezus coś do niego mówi, mówi mu jakąś lekcję, a on zamiast się zgodzić z Jezusem, to nawraca go. Dlatego Jezus mówi dalej, że musisz się zaprzeć samego siebie. Musisz się zaprzeć swojego, jako uczeń Jezusa, swojego patrzenia na świat. Na rzecz boskiego patrzenia na świat. Swoich pragnień na rzecz Bożych pragnień. Piotr chciał odwieźć Jezusa od Bożego planu. Chciał dobrze, bo przecież chciał dobrze, no, chciał, to były dobre porady, z serca na pewno, ale nie dobrze jednocześnie. Jezus mówi, weź swoje powołanie dane przez Boga, weź to, do czego zostałeś przeznaczony i naśladuj Chrystusa. Realizuj to tak, jak Chrystus by realizował, gdyby żył zamiast ciebie w tym miejscu, w którym jesteś. Paweł, pisząc drugi list do Tymoteusza, wiedział, że niedługo zginie. Wiedział, że to już jest koniec jego życia. W pewnym sensie ten list jest takim testamentem. Paweł pisze, przekazuje ostatnie wskazówki do swojego zaufanego Tymoteusza. Kogoś takiego, kto patrzy tak samo jak Paweł na świat, na Pana Boga, na Kościół. I widzimy tutaj jakby taką sztafetę. Tymoteusz będzie tym, który poniesie to dalej. Paweł już nic nie może zrobić. Jedyne, co może zrobić, to powierzyć to osobie, która tego nie zakopie gdzieś. Czyli taka sztafeta, że nie zakopie tej pałeczki gdzieś tam w ogródku. I Pawła nie ma, Tymoteusza nie ma, Efezu nie ma, ale jesteśmy my. I w naszych rękach teraz jest to, ta sztafeta, czy ta pałeczka, to my jakąś rolę odgrywamy, jako dzieci Boże. I to też jest jakieś powołanie, nawet jeżeli mamy właśnie proste, ciche i spokojne życie rodzinne. Jest takie polecenie na koniec, Paweł w tym ostatnim liście swoim pisze do Tymoteusza, drugi Tymoteusza 2:2. Co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych. Więc widzimy tutaj sztafetę. Dostałeś ode mnie coś, nauczyłem cię, przekaż to tym, którzy będą gotowi przekazać to dalej. Tymoteusza, który właśnie uczy się od Pawła. To nie było kurs w szkolnej ławce. Oni byli po prostu razem. Dzielili swoje życie jakoś razem. To była zażyła przyjaźń, która się często przy rozstaniu kończyła łzami. To był czas spędzony razem w podróży, pewnie czas jedzenia, tak jak w Rabie niedawno mieliśmy, czy takie proste życie, tak? Zadanie, aby ten wielki plan Boga przekazać dalej, przekazać innym ludziom, którzy, no, tak jak my, będą rybakami ludzi. I na koniec historia z Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział, 26 do 38. Natomiast w 6 miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret, do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, była dziewicą. Po przybyciu anioł powiedział: witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą. Szczęśliwa jesteś między kobietami. Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. Anioł zaś powiedział jej: przestań się bać, Mario, ponieważ znalazłaś łaskę u Boga. Oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim i będzie nazywany Synem Najwyższego. Da mu też Pan Bóg tron jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Maria zapytała anioła: jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. Również twoja krewna Elżbieta poczęła syna i to w podeszłym wieku. Ta, którą uważano za niepłodną, jest już w 6 miesiącu, gdyż żadne słowo Boga nie pozostanie niespełnione. Maria odpowiedziała: oto jestem gotowa służyć Panu, niech mi się stanie według Twego słowa. I anioł odszedł od niej. Więc jest powołanie, czasami może jest strach przed absurdalnością tego, do czego Bóg powołuje. Czasami jest jakiś egoizm, ale łaską Boga jest to, że możemy powiedzieć, tak jak Maria: jestem gotów służyć Panu. Jeśli przyjmiesz Boże powołanie dla swojego życia, dla życia swojej rodziny, to będziesz mógł patrzeć, jak rośnie Jezus, albo jak rośnie Jego Królestwo, jak Jego obecność zaczyna przemieniać twoje życie, ciebie samego. Więc miłą Bogu rzeczą jest ciche, spokojne życie z całą pobożnością i godnością. A życie, które będzie świadectwem dla ludzi dookoła, którzy, no Bóg marzy, żeby oni żyli razem z Bogiem i żebyśmy byli uczniami Jezusa, którzy poniosą dalej to, co to znaczy w dzisiejszych czasach być uczniem Jezusa, którzy przekażą to dalej, nauczą następne pokolenia, jak żyć w Królestwie Boga. I to powołanie można przyjąć, można je odrzucić, można też zaniedbać. Tymoteusz zadziwiająca jest osobą, która to zaniedbuje. Paweł pisze do niego: nie zaniedbuj swego daru łaski, który został ci dany na podstawie proroctwa przez włożenie rąk grona starszych. A w drugim liście pisze do niego: przypominam ci, rozpal na nowo dar łaski Bożej, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Czyli jest to zupełnie normalna rzecz, że czasami zaczynamy się angażować w inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli mamy kogoś, kto będzie nam przypominał, tak? Nie zaniedbuj. Działaj, to jest twoje powołanie. Inaczej szczęścia w życiu nie znajdziesz. Więc tego życzę w tym roku. Sobie życzę spokojnego życia rodzinnego i zrobienia prawa jazdy do końca i chodzenia na randki z żoną raz w miesiącu przynajmniej. Wam życzę też życia na chwałę Bogu, do jakiego zostaliście stworzeni. Pociąg odjeżdża za parę minut.